11 minut po godzinie 20. Naszym gościem telefonicznym jeszcze, miejmy nadzieję, że już niedługo. A więc naszym gościem jest dr Rafał Paczała, specjalista chorób oczu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Witam panią serdecznie, witam państwa, radiosłuchaczy.
Po naszej ostatniej audycji na maila przyszło trochę pytań od słuchaczy, właśnie do pana doktora, na które bardzo bym prosiła, żeby pan doktor dzisiaj odpowiedział. Adres mailowy, ja przypomnę, b.patolas@zachod.pl i tą drogą oczywiście można się także kontaktować. Myślę, że przechodzimy do konkretów, bo jest troszkę tych pytań, panie doktorze. Zgoda?
Oczywiście, bardzo proszę.
No i pierwsze pytanie. Jakie są przyczyny podwójnego widzenia? Jakie mogą być przyczyny podwójnego widzenia?
Przyczyn jest oczywiście kilka, pewnie nawet kilkanaście. Najprościej możemy je podzielić na przyczyny oczne, czyli wynikające z jakichś zaburzeń gałki ocznej. Druga sprawa, zaburzeń ruchomości gałki ocznej, czyli zaburzeń nerwów bądź mięśni, które tą gałką oczną poruszają, bądź trzecia taka duża grupa to są zaburzenia neurologiczne, które wynikają ze zmian w mózgu, na przykład po urazach, po udarach niedokrwiennych, tudzież krwotocznych. Więc objawy dwojenia, jeżeli występują nagle, są zazwyczaj powinny w nas budzić dosyć duży niepokój. Powinniśmy natychmiast udać się na konsultację na początku neurologiczną. Ewentualnie, jeżeli nie odczuwamy żadnych dolegliwości neurologicznych, to na konsultację okulistyczną. Niemniej jednak ja uważam, że w takich sytuacjach nagłych pojawienia się dwojenia powinna być ta konsultacja niemal równolegle. Powinna się odbić jedna i okulistyczna, i neurologiczna. Jeśli chodzi o takie dwojenie, na przykład, bo rozumiemy jeszcze dwojenie jednooczne albo obuoczne. To też powinno się zawsze sprawdzić. Dwojenie obuoczne związane jest najczęściej ze zmianami ustawienia gałki ocznej, z porażeniem któregoś z nerwów okoruchowych, z porażeniem któregoś z nerwów, z mięśni, bądź zmian jakichś uciskowych, czy to za gałką oczną, czy to w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Często dwojenie może się także pojawić na przykład przy chorobach tarczycy. No, bardzo szeroki temat. Mhm. Jeśli chodzi o dwojenie jednooczne, najczęściej ono jest spowodowane zaćmą, o dziwo, ale zaćma podtorebkowa tylna albo zaćma jądrowa właśnie może dawać dwojenie jednooczne, szczególnie na przykład przy czytaniu albo przy patrzeniu z daleka i obserwowaniu jakichś tam szczegółów. To nie są zazwyczaj jakieś bardzo mocne dwojenia. Niemniej jednak dwojenia jednooczne, jeżeli jedno oko zakrywamy, a konkretnie w którymś oku się dwoi, to najczęściej jest to zaćma i to jest jakby sprawa łatwa i szybka do usunięcia w obecnym trybie medycyny i okulistycznych operacji. Także to nie jest żaden problem. Oczywiście mogą być też inne powody, ale tak czy siak pojawiające się dwojenie powinno wzbudzić w nas niepokój i powinniśmy ten temat zdiagnozować.
Mhm. Ale tak rozumiem, że od tej strony okulistycznej, jeśli chodzi tylko o właśnie o oczy, to nie jest aż coś takiego groźnego, tak?
To znaczy nie jest, jeśli chodzi o samą gałkę oczną, ale to najczęściej jest, jeżeli w gałce ocznej jest wszystko okej, wszystko dobrze, to wtedy jest to przyczyna najczęściej neurologiczna.
Tak.
Ale same gałki oczne zazwyczaj do tego z tym dwojeniem, oczywiście zezy, to są najczęstsze przyczyny też dwojenia, mogą być tak zwane zezy jawne, bądź ukryte, czy porażenne, to też długo by o tym mówić, ale tak, to zazwyczaj mówię, same gałki, to najczęściej to są właśnie zmiany zaćmowe w przypadku dwojenia.
Czyli nie ma co, trzeba iść skontrolować, tak? Samo nie przejdzie.
Bezwzględnie, no nie powinno. Ja jeżeli przechodzi, jeżeli coś takiego się zdarzyło, a przechodzi, to też nie należy tego bagatelizować. To mogą być jakieś zmiany, które nie do końca mają jakiś stały wpływ na nerwy bądź mięśnie okoruchowe, ale to może to świadczyć o jakichś chwilowych zmianach niedokrwiennych. bądź w jakimś ucisku. Nie musi, ale ja zawsze podejmuję taką drogę, w której zakładam, że jest gorzej. Wolę się miło zaskoczyć, niż sprawę zbagatelizować i powiedzieć, że przyjdę za pół roku, zobaczymy, może nic się nie stanie. Ja wolę jakby zdiagnozować tematy, takie dolegliwości dokładniej i ewentualnie miło się zaskoczyć, że to była jakaś błahostka, aniżeli pominąć coś ważnego, co może pacjentowi zaszkodzić.
Oczywiście. Jedna z pań napisała, że stwierdzono u niej uszkodzenie nerwu wzrokowego i nie wie, jaka może być przyczyna i czy dobre są rokowania.
No, bardzo mało informacji mam. Tutaj już samo uszkodzenie nerwu.
Czytam tak, jak napisano.
Tak, zgadza się. Więc ja jakby ogólnie powiem, to jest też cała grupa chorób, cała grupa przyczyn, która może powodować to uszkodzenie nerwu wzrokowego. Od przyczyn ocznych, takich najprostszych, jak jaskra, czyli to podwyższone ciśnienie śródgałkowe, które z powodu długotrwałego ucisku bądź krótkotrwałego w przypadku jaskry zamykającego kąta może uszkodzić nerw wzrokowy. Mogą to być zmiany deminizacyjne związane na przykład z SM, ze stwardnieniem rozsianym, bądź zmiany związane z uciskiem nerwu wzrokowego przez jakieś rosnące guzy, przysadki na przykład, bądź zmiany związane z udarami okolicy potylicznej, kory potylicznej. No to mówię, bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat, ale wszelkiego rodzaju zaburzenia, zaniki nerwu wzrokowego to trudna sprawa do leczenia. Nie bardzo sobie z tym radzimy, ponieważ jeżeli włókna nerwu wzrokowego, a nerw wzrokowy ma około 1,5 mm, tak można powiedzieć, czyli to jest ta struktura, która łączy gałkę oczną z mózgiem, na przekroju tego tak to sobie można wyobrazić, na przekroju tego 1,5 mm kabelka, w cudzysłowie, jest aż około miliona połączeń. Także no, to te wszystkie, które zanikają, bądź są uszkadzane, nie potrafią się specjalnie odtwarzać, więc ta tkanka, trzeba ją bardzo szanować, no i rzeczywiście uważać na to, chociaż nie zawsze mamy wpływ.
No dobrze, doktorze, ale czy taka osoba wie, że coś się dzieje z jej nerwem wzrokowym, czy to dopiero lekarz, właśnie okulista, badaniem odpowiednim stwierdza, że coś z tym nerwem wzrokowym jest nie w porządku?
A to bardzo różnie. Jeżeli zmiany następują powoli, to często osoba nie wie tego. Tak naprawdę nawet ponad 60% bodajże, albo być może nawet więcej, uszkodzenia tych włókien nerwowych dopiero pacjent potrafi zauważyć te objawy, w zależności od tego jeszcze, które włókna zanikają, która część tego nerwu. Jeżeli ta, która odpowiada za obwodowe widzenie, to często pacjenci to pomijają, nie zauważają tego w codziennym życiu. Jeżeli uszkodzone są w pierwszej fazie uszkodzenia te włókna, które odpowiadają za widzenie centralne, to pacjent to potrafi zauważyć. Pogorszenie widzenia mroczkami centralnymi, takim zamgleniem w niektórych partiach jak gdyby obrazu, w niektórych przestrzeniach obrazu, więc tak, no tutaj trzeba zachować czujność. Czasami takie samodzielne testy ruszania palcem przed okiem na przykład i trzymamy oczy nieruchomo wpatrzone w jakiś punkt i ruszamy sobie od góry, od dołu, w lewo, w prawo, pokazujemy palec i sprawdzamy, czy na przykład jednym i drugim okiem widzimy mniej więcej w podobnych zakresach, od skroni, od dołu, od góry. No ale to tak nie do końca da się rzeczywiście samemu sprawdzić, chyba że zmiany są duże, to wtedy pacjenci to potrafią zauważyć.
A jak te zmiany...
Ale często to właśnie okuliści dostrzegają zmiany jako pierwsi.
A jak te zmiany są duże, to no właśnie jakie są rokowania?
Rokowania najczęściej niestety są złe, chyba że uda się, mam pacjentów, zdarza się ze zmianami z uszkodzeniami nerwu wzrokowego, u których udało się wcześniej jakby zdiagnozować przyczynę i znieść to szkodliwe działanie jakiejś tam struktury bądź jakiegoś czynnika i wtedy część nerwów, pole widzenia i jakby struktura potrafi się nieznacznie poprawić o te kilkanaście procent, ale niestety te nerwy nie chcą same się jakoś tam tak chętnie odtwarzać, odradzać. To jest część tkanki nerwowej, więc my tak dokładnie nie wiemy tego, na ile ona jest zdolna regenerować. Tak samo po udarach na przykład pacjenci potrafią, nie wiem, po roku czy po dwóch zacząć, nie wiem, chodzić, mówić, i tak dalej, a często nie daje im się w rokowaniach jakichś zbyt dużych szans, dlatego ja zawsze jestem ostrożny i nigdy tej nadziei nie odbieram. Jeżeli są jakieś sytuacje jednoznaczne, no to nie potrafimy pomóc, choć ostatnio słyszałem o metodach, o komórkach macierzystych i innych metodach, w Rosji nawet stosowanych, w Tajlandii, w różnych miejscach, choć nie mam jakby artykułów na ten temat, ale miałem kilku pacjentów, którzy próbowali czegoś innego, czegoś nowego i u niektórych wiem, że zakończyło się to powodzeniem, ale ja jakby naukowych opisów tego nie mam, słyszałem to po prostu od niektórych pacjentów czy też innych lekarzy, że gdzieś tam na wschodzie potrafią nawet zanikowe nerwy zaburzone naprawiać jakimiś metodami. Ale to jakby sprawa, trzeba by było się w temat zagłębić.
No, mam nadzieję, że pan doktor się zagłębi kiedyś, jak czas pozwoli. Liczymy na to, doktorze, liczymy na to. Myślę, że sporo osób liczy. Co nowego w okulistyce, to jak nam wystarczy czasu, to ja pana doktora też bym chciała zapytać, ale teraz wracam do tych pytań od słuchaczy. I kolejny. Czy zabieg laserowy w jaskrze ma sens, jeśli się ma wąski kąt przesączania?
Sprawa nawet w ciągu ostatniego tygodnia. Sam osobiście miałem 3 pacjentów, u których bardzo dramatycznie doszło do bardzo dramatycznego przebiegu właśnie jaskry zamykającego kąta. To jest bardzo ważna sprawa, żeby takie rzeczy szybko wyłapywać i je właśnie laserować. To jest podstawa, to jest bardzo łatwy sposób. Można zapobiec zamknięciu kąta, czyli szybkiemu wzrostowi ciśnienia. Norma ciśnień w oczach to jest między 10 a 21, 22, różnie książki podają, a w przypadku ostrego zamknięcia kąta, czyli tak zwanej ostrej jaskry, ostrego wzrostu ciśnienia, ciśnienie potrafi sięgać nawet do 50, 60, 70, także oko staje się twarde jak piłka do golfa i w ciągu tak naprawdę kilkunastu godzin to widzenie, jakby szansa na poprawę widzenia i uratowanie oka bardzo, bardzo, bardzo maleje. Dlatego często, ja bardzo często u pacjentów swoich, u których widzę zachyłkowate bądź zamykające kąty, zdecydowanie w trybie pilnym wykonuję tak zwaną irydotomię, zabieg krótki, niebolesny, wykonuje się go na zasadzie laserem jagowym, czyli takim rozbijającym w tęczówce, czyli w tej kolorowej części oka robi się mikrootworki, przez które płyn przepływa i nie dochodzi do tak zwanego zamknięcia kąta, tylko on cały czas jest dzięki temu drożny i ten płyn przecieka i nie dochodzi do zwyżek ciśnienia. Także tak, jak najbardziej zalecam i uważam, że to jest sprawa priorytetowa.
Część osób boi się lasera, doktorze. Tego rodzaju zabiegi są bezpieczne?
Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że pracuję na dużych powiększeniach i ta mała z pozoru gałka oczna w mikroskopie, w lampie szczelinowej, w którym się taki laser wykonuje, to ona jest naprawdę duża i w rękach sprawnego okulisty to nie jest naprawdę żaden problem. Naprawdę trzeba by było się bardzo mocno starać, żeby coś tam zepsuć.
A czy taki zabieg trzeba powtarzać, czy to już jest raz zrobione i...
Rzadko. Jeżeli otwory są odpowiednio duże, to zazwyczaj nie trzeba. Choć czasami organizm ma takie właściwości, jak na przykład się skaleczymy, prawda, to często nic nie musimy robić. Organizm sam spowoduje regenerację i zarośnięcie danej rany. Tak samo my tutaj jakby jatrogennie, czyli w sposób medycznym wykonujemy dziurki, czyli jakby rany w tej tęczówce i czasami bywa tak, że one się przetykają, że organizm gdzieś tam część włókien potrafi odbudować, no wtedy się go powtarza, ale to jest powiedzmy raz na 20 osób. To jest rzadka sprawa przy wykonanym zabiegu.
To ja jeszcze może dopytam, po takim zabiegu normalnie można pracować, działać, wszystko robić, czy trzeba uważać jakoś szczególnie?
Nie. Znaczy w przypadku takiego zabiegu tak naprawdę dzień zabiegu może być gorsze widzenie, ponieważ używamy kropli, które zwężają źrenice, żeby móc dobrze taki zabieg wykonać. No i tak naprawdę przez kilka godzin może niektórych pacjentów lekko boli głowa i mają lekko zamazane widzenie, ale tak naprawdę ten właśnie zabieg, on powoduje, daje nam możliwość normalnego funkcjonowania bez strachu, że ten kąt się zamknie. Także tak, nie ma ograniczeń.
Ja przypomnę, że dzisiaj dyżur, że tak powiem, pełni telefoniczny. w Radiu Zachód dr Rafał Paczała, specjalista chorób oczu. Doktorze, kolejne pytanie od słuchacza. Czym może być spowodowane drżenie powiek? Czy to jest z oczami ma związek, czy też jakieś...
Z samymi oczami rzadko. Często rzeczywiście pacjenci zgłaszają się do okulistów. Mówię to pod swoim też kątem. Właśnie z drżeniami powiek. Jest kilka powodów od przyczyn błahych. Na przykład, to jest w mojej opinii najczęstsza przyczyna, to są zaburzenia gospodarki mikroelementami w organizmie, to znaczy magnez, potas, witamina B6 i tak dalej, czyli najczęściej kawa, stres, odwodnienie, tudzież jakaś ciężka fizyczna praca długotrwająca powoduje zaburzenia właśnie tego magnezu i potasu wewnątrz i zewnątrz komórkowego. Wtedy dochodzi, a że powieka jest bardzo delikatną strukturą, to najczęściej jej to zaburzenie powoduje jej lekkie drżenie jednej czy tam dwóch powiek. Często suplementacja 2-3 tygodniowa. Ja tak osobiście zalecam odpowiednim preparatem, lekiem właśnie na skurcze, magnezem na skurcze, czyli z odpowiednią z witaminą z K i z B6 witaminą, daje świetne rezultaty. Ale czasami może być to też spowodowane zmianami neurologicznymi. Czasami może to być mogą to być objawy prodromalne, czyli takie początkowe objawy jakichś chorób neurologicznych, jakichś miastenii, zaburzeń czucia, zaburzeń unerwienia, ale to już mówię, to są już przyczyny typowo neurologiczne. One na szczęście się dużo rzadziej trafiają, więc jeżeli po takiej suplementacji, powiedzmy 2-3 tygodniowej nie przechodzi takie drżenie, no to wtedy jak najbardziej do neurologa warto się zgłosić, ponieważ no de facto nie ma to często związku z samymi oczami i tutaj okuliści oprócz suplementacji niewiele mogą zdziałać, o tak powiem.
Mhm. Czyli najpierw suplementy. Jak drżą te powieki, jak nie przechodzi ta dolegliwość, to wtedy do neurologa.
Dokładnie.
Doktorze, jest prośba, żeby więcej powiedzieć o zezie. Czym jest spowodowany, od jakiego wieku, czy też wrodzony może być, czy to nabywa się właśnie mówiliśmy.
Oczywiście. Mhm. Zez, czyli nierównoległe ustawienie gałek ocznych. Najprościej mówiąc, możemy go podzielić na zezy jawne, zezy ukryte, czyli zezy takie, które cały czas występują, bądź zezy, które pojawiają się w niektórych sytuacjach.
A co to w ogóle jest zez?
Zez, czyli nierównoległe ustawienie gałek ocznych, czyli zaburzenie albo unerwienia, albo pracy danego, albo siły danego mięśnia. Oko jest umięśnione, czyli za ruchy gałki ocznej odpowiada 6 mięśni. Mięśnie proste, mięśnie broczkowe, mięśnie skośne, które w każdą stronę potrafią tym okiem sterować. Jeżeli któryś z mięśni ma przewagę nad drugim mięśniem w drugiej gałce ocznej, to może dochodzić właśnie do zeza. I to jest jak gdyby takie najprostsze wytłumaczenie. Zez najczęściej pojawia się i to wtedy jakby w najprostszy sposób można to wytłumaczyć tak, że jak patrzymy na pacjenta, no to jedno oko patrzy na przykład na wprost, a drugie jest skierowanie na bardziej ku nosowi. I to jest zez zbieżny, bądź takie, które ucieka do skroni, to jest zez rozbieżny. Są też zezy skośne, zezy pionowe i poziome. Mhm. Bardzo duże, ale to jak gdyby nie ma już jakby większego znaczenia, jest jakby nomenklatura. Mogą się pojawiać u dzieci, rzeczywiście. Najczęściej są wtedy związane albo właśnie z niedomogą któregoś z mięśni, albo mogą być związane bądź z nerwem, który ten mięsień unerwia, albo mogą być związane z jakąś wadą wzroku. Jeżeli gałka oczna, jedna od drugiej różni się, wada wzroku w gałce ocznej różni się o około 2,5-3 dioptrie, to mózg automatycznie wygłusza jak gdyby obraz, który dociera do niego z danego oka, ponieważ jest dosyć duża różnica w wielkości przekazywania tego obrazu i jakby skonwertowanie tego w mózgu jest bardzo trudne. I mózg jak wyłącza obraz, to gałka oczna zaczyna uciekać i to też jest bardzo często jeden z pierwszych objawów właśnie zaburzeń refrakcji, czyli wad wzroku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czasami może to być związane ogólnie z dużą wadą wzroku nie jednego oka, a obydwu oczu. Czasem zety mogą być też rzeczywiście wrodzone. To przy jakichś wadach, czy to genetycznych, czy wadach rozwojowych, czy jakichś problemach podczas porodu może coś takiego wystąpić. Każdy rodzaj zeza tak naprawdę, nawet u małego dziecka, powinien być jak najszybciej diagnozowany. Kiedyś mówiło się, że czekamy do drugiego, trzeciego roku życia. Nie, teraz już jest inna tendencja. Teraz mamy lepsze możliwości diagnostyczne. Możemy nawet mojemu dziecku sprawdzić, czy ma wadę wzroku, czy nie. Obejrzeć oczy w środku i zajrzeć do środka, do oczu i sprawdzić, czy tam się nic złego nie dzieje. Niemniej jednak każdy zez powinien wzbudzić nasz niepokój. Powinniśmy się zdiagnozować, umówić się z lekarzem okulistą, później ewentualnie z neurologiem. Drugą dużą grupą zezów są zezy porażenne, czyli właśnie takie zezy, które powstają w przypadku chorób neurologicznych. Udarów właśnie, na przykład, to jest też bardzo częsta sprawa, bardzo, bardzo wielu pacjentów dojrzałych, 50, 60, 70-letnich miałem, u których nagle występuje właśnie dwojenie, które jest spowodowane tym, że oko zaczęło uciekać w którąś stronę, tak to pacjenci określają, że patrzy w lewo, w prawo albo w którąś stronę nie może się ruszyć, to w przypadku właśnie porażenia niektórych nerwów, czy to nerwu odwodzącego, czy to nerwu bloczkowego, więc to też powinno nas bardzo mocno zaniepokoić, czyli to jest ta grupa zezów porażennych. I występują też tak zwane zezy ukryte, czyli zezy, które u osób starszych bardzo często się pojawiają. Na przykład przychodzą pacjenci i mówią: doktorze, ja na przykład wypiję troszkę alkoholu, albo jestem bardzo zmęczony, albo jest gorsze oświetlenie, to mam wrażenie, że mi się zaczyna dwoić i któreś oko mi ucieka. I to są właśnie często zezy ukryte, one najczęściej nie dają jakichś tam objawów groźnych i często nie powodują. Pacjenci nawet nie są tego świadomi, prawda? Mówi się, że nawet 50% osób może takie zezy ukryte mieć, po prostu związane jest to z przewagą któregoś z mięśni. Ich nie trzeba leczyć, chyba że dają objawy dwojenia i przeszkadzają ją pacjentom. Wtedy leczymy je albo okularami pryzmatycznymi, albo przesłonkami, albo operacyjnie, bo to też dosyć fajnie już teraz funkcjonuje.
I można wyleczyć w ogóle całkowicie?
Tak. Jeżeli, nie wiadomo, nie każdy przypadek, ale wiele już udawało mi się. Są odpowiednie ośrodki w Polsce, które się tym zajmują naprawdę bardzo, bardzo dobrze, z dużym doświadczeniem i często, jeżeli nie wystarczają takie metody zachowawcze, czyli bez ingerencji operacyjnej, to też operacyjnie bardzo fajnie to można już teraz skorygować. Także coraz więcej ośrodków się tym zajmuje, coraz więcej specjalistów ma doświadczenie w tej dziedzinie. Jeżeli mówię, szkłami pryzmatycznymi, foliami bądź innymi sposobami nie da się tego zlikwidować, można to zlikwidować operacyjnie. Niemniej nagle pojawiające się zezy też powinny, tak jak mówię, wzbudzić nasz niepokój. Praktycznie każdy zez powinien być zdiagnozowany, sprawdzony, czy nic tam złego się z gałką oczną lub neurologicznie nie dzieje.
A dużo jest właśnie tego rodzaju schorzeń, to schorzenie, wada, czy jak to określacie?
Stosunkowo tych ukrytych jest sporo, a tych jawnych, które dają dolegliwości, które mogą być w jakiś sposób groźne bądź niewygodne dla pacjentów, nie jest ich jakoś specjalnie dużo. No kilkanaście procent maksymalnie, jeśli chodzi o pacjentów, którzy na przykład przychodzą do mojego gabinetu.
Rozumiem. Kolejne pytanie. Co może być przyczyną chwilowego niewidzenia na jedno oko?
To mogą być bardzo groźne przyczyny, mogą być zupełnie błahe.
Chwilowego było podkreślone.
No właśnie. Chwilowe zaniewidzenia. Bardzo często określane jest to w okulistyce jako tak zwane amaurosis fugax, czyli chwilowe zaniewidzenie.
Ale to w ogóle nie widzi pacjent wtedy na jedno oko, czy to...
Bywa, tak. Albo widzi obraz, pacjenci przekazują to często jako obraz za dużą, silną mgłą, która ustąpiła, albo całkowicie czarne zaniewidzenie. Takie pacjenci mówią, miałem czarno przed oczami, przed jednym okiem. I to czasami po kilku sekundach, kilku minutach coś takiego często mija. No daj Boże, żeby mijało. Jeżeli coś takiego się zdarza, taki pacjent powinien się jak najszybciej zgłosić na badanie okulistyczne, często także na badanie diagnostyczne, neurologiczne bądź badanie obrazujące ośrodkowy układ nerwowy. A to dlaczego? Miałem kilku takich pacjentów ostatnio, niestety gdzieś tam, którzy albo zbagatelizowali, albo ich zbagatelizowano te objawy i dochodziło, często bywa tak, że jedną z najczęstszych przyczyn są przyczyny naczyniowe, czyli dochodzi do chwilowego przytkania, jak gdyby dopływu bądź odpływu krwi z oka na różnym poziomie, czy to którejś z gałęzi naczyń, które jest w środku oka, bądź na poziomie naczyń w okolicach nerwu wzrokowego, bądź nawet w mózgu. Często to naczynie w jakiś sposób obkurcza się bądź przytyka jakąś na przykład niewielką blaszką miażdżycową, bądź jakimś chwilowo tworzącym się mikrozakrzepem i potem z powodu no jakby obrony też organizmu bądź wzrostu ciśnienia lubi się odetkać i wtedy te objawy często mijają, ale to są objawy prodromalne, czyli takie które mogą zapowiadać coś dużo groźniejszego, czyli na przykład właśnie udar albo zator albo zakrzep, więc takie rzeczy ja takich rzeczy absolutnie nigdy bym nie bagatelizował i nie radzę ich bagatelizować, bo czasem bywa tak, że pacjenci mówią, ja już miałem coś takiego raz czy dwa, ale ten trzeci już może być taki, że nie wróci to widzenie. Czasami takie chwilowe zaniewidzenia wiążą się też z migrenowymi bólami głowy, na przykład.
Właśnie.
Ludzie mają aurę, mają właśnie zaciemnienie obrazu i to też jest z tym związane i to wtedy jest związane najczęściej ze zmianami związanymi z ciałem szklistym, z obkurczeniem ciała szklistego. One też takie potrafią dawać objawy zaniewidzenia, ale to nigdy wtedy nie jest całkowite zaniewidzenie. To zazwyczaj jest takie zaniewidzenie, pacjent widzi zamło, widzi szarość, widzi, no tak nie ostro, ale tak, żeby widzieć, nie widzieć całkowicie, to raczej z migreną nie jest związane, choć pewnie jakieś przypadki, jakbyśmy dobrze poszukali, pewnie by się znalazły. Niemniej nie powinno się tego lekceważyć. Mhm.
No dobrze, a to migrenowe takie zaniewidzenie, to jest niebezpieczne też, czy to już po prostu migrena, bo to się mówi migrena?
To nie jest takie niebezpieczne. To raczej to pacjentom często zapowiada nam migrenę, albo na przykład też może pacjentom towarzyszyć już w samym rozpoczętym ataku bólu migrenowym. Rzadko to jest niebezpieczne, chyba że po tym zamgleniu pozostają jakieś dziwne objawy pod postacią błysków, mroczków, falowania obrazu, no to wtedy tak, to wtedy może być związane z tym, że ciało szklisto obkurczające się ciągnie siatkówkę, gdzieś tam ją uszkadza i to wtedy trzeba jak najbardziej o to zadbać, ale często pacjentom mi jak zaciemnią w pokoju, zasuną zasłony bądź zamkną oczy, to takie objawy po kilkunastu minutach potrafią ustąpić. To nie jest aż tak groźne. To jest raczej taki dowód na to, że często w takich sytuacjach ta migrena ma związek z oczami. I wtedy łatwiej też ją zdiagnozować i często wyleczyć.
Czyli u migrenowców nie jest takie groźne, a tak, u osób, które nie narzekają na migrenę, jeśli jest takie zaniewidzenie, a to tak, bywa też tak, że na przykład można zaniewidzieć na chwilę na obydwa?
Oczywiście, też tak? W czasie się to zdarza, tak, ale bywa tak, zależnie od tego, zdarzają się takie przypadki, zależnie od tego, na jakim poziomie na przykład te naczynia się przytykają, czyli te naczynia się zwężają, bo może być to tak zwany objaw naczynio-skurczowy, gdzie jest pod wpływem jakichś dużych stresów bądź zmian hormonalnych dochodzi do chwilowego zaciśnięcia, obkurczenia naczyń i mniejszego dopływu krwi. Wtedy mamy taki pseudo-chwilowy udar w mózgu, jeżeli coś takiego występuje, to jest tak zwane TIA, czyli takie właśnie przejściowe zmiany udarowe, gdzie ktoś tam, komuś tam kącik ust opada, czy ręką pacjent przestaje ruszać, a to potem wraca, no bo dochodzi do wtórnego ukrwienia tego miejsca. Jednak ta tkanka jest tlenowrażliwa i jeżeli ona ten tlen po pewnym czasie dostanie, no to potrafi się jak gdyby w pełni zregenerować i znowu zacząć działać, ale jeżeli tego tlenu będzie zbyt długo, zbyt mało, no to i tej krwi, tych substancji odżywczych, które krew ze sobą niesie, no to wtedy może być problem.
Tutaj pan doktor podkreśla właśnie, że te sprawy naczyniowe, że substancje odżywcze, że ta suplementacja. I przyszło mi teraz do głowy takie ciśnienie, pytanie. Czy my możemy jakoś w taki szczególny sposób o te oczy nasze dbać, skoro wiemy, że może coś takiego się wydarzyć? Czy nasza dieta, powiedzmy, też tu ma na to jakiś wpływ? Czy to w ogóle nie ma znaczenia? To w ogóle nie jest z tym związane?
ale rzeczywiście ma. Przede wszystkim to, szczególnie jak się u pacjentów, u których występuje takie nagłe, chwilowe zanieczyszczenie.
No właśnie, czy to można powiedzieć?
To są często pacjenci w jakiś sposób stygmatyzowani, czyli tacy, którzy są narażeni na to, mają, powiedzmy, palą papierosy, tak, mają podwyższony poziom cholesterolu, triglicerydów we krwi, chociaż z tym, co cały czas naukowcy walczą, czy to jest dobrze, czy niedobrze, jak ten cholesterol jest wysoki, to różne opinie są. Ale generalnie przyjmujemy według obecnej wiedzy, że tak, że nadmiar może powodować i powoduje odkładanie się blaszek miażdżycowych, właśnie zesztywnienia naczyń, ich obkurczania się, więc jak najbardziej, tak, no zdrowy, szeroko pojęty, zdrowy tryb życia, zdrowa dieta, dużo zielonego, mniej tłustych rzeczy, ruch, oczywiście palenie papierosów i tak dalej, no to powinno być odrzucone, bo one zdecydowanie z jednej strony rozszerzają, z drugiej strony usztywniają też te naczynia, także tak, wszelkie działania, które mają na celu poprawę przepływu krwi, poprawę dbałości o naczynia krwionośne, o tą krew, o ten nasz najcenniejszy dar.
No i ostatnio mówił pan doktor też o nawadnianiu, tak? Że ważne też, żebyśmy się nawadniali, pili.
Zdecydowanie.
Odpowiednio.
Zdecydowanie, tak jest.
Doktorze, kolejne pytanie, czy gradówka jest groźna i skąd to się bierze? W ogóle co to jest gradówka?
Gradówka. Gradówka, jęczmień, różnie pacjenci na to mówią. Ona powstaje na dwóch podłożach. Albo jest na podłożu gruczołów i to jest najczęstsza gradówka na podłożu gruczołów Meiboma. To są takie gruczoły na powiekach, które produkują tłuszcz. Ja już kiedyś o tym wspominałem. I takie gruczoły potrafią się zatykać z różnych powodów. Hormonalnych, zapalnych, z powodu zatarcia, kurzu, dostania się tam bakterii, chorób tarczycy. No znowu byśmy mogli bardzo, bardzo wiele wymieniać. Sama grodówka z siebie nie jest groźna, ale jeżeli ona przechodzi albo jest pozostałością po jęczmieniu, no, tak zwanym, czyli właśnie takim stanie zapalnym tego gruczołu z dużymi obrzękami, bo tacy pacjenci się zdarzają z dużym obrzękiem powiek, z dużą bolesnością, to wtedy ta grodówka potrafi być pierdliwa, powiem tak w cudzysłowie, ponieważ ona uciska gałkę oczną często. Po pierwsze, estetycznie nie wygląda to dobrze u niektórych pacjentów. Po drugie, może wywołać tak zwany wtórny astygmatyzm. U pacjentów potrafi pogorszyć się widzenie ze względu na to, że w punktowym miejscu dana gradówka może uciskać gałkę oczną i powodować jakiś tam niewielki astygmatyzm, wywoływać go, astygmatyzm wtórny i wtedy u pacjentów pogarsza się widzenie. I wtedy zdecydowanie powinno się zadziałać i taką gradówkę usunąć są różne sposoby i zachowawcze poprzez leki, ogrzewanie, masowanie, tudzież poprzez ostrzyknięcie takiej gradówki odpowiednim lekiem, albo usunięcie w ostateczności operacyjne. Jeżeli zdarza się pojedyncza gradówka i nigdy więcej nic się nie zdarzy, no to nie musimy się tym martwić, ale zdarzają się tak zwane gradówki nawrotowe, gradówki gromadne, takie, których występuje kilka, nawet u młodych osób zdarzają mi się pacjenci, którzy przychodzą 7, 8, 10-latkowie z kilkunastoma, a nawet gradówkami, czyli pozatykanymi tymi gruczołami Meiboma i stanem zapalnym, to wtedy już trzeba rozważyć poszukiwanie przyczyn nie tylko miejscowych, ale i ogólnych. Czasami przy cukrzycy, właśnie przy chorobach tarczycy, czy nietolerancji glukozy, czy w chorobach w osłabieniu autoimmunologicznym, bądź jakimś innym, też mogą takie gradówki występować, jeżeli one są nawrotowe. Jeżeli przez przypadek gdzieś tam jedna się stała, to nie panikujemy. Często, jak to babcie mówiły, potarcie złotą obrączką sprawę załatwia. I często tak jest. Chodzi tutaj tak naprawdę w tym tarciu chodzi o to, może nie tyle o te jony srebra, jak to niektórzy mówią, czy tam złota, a o samo rozgrzewanie i rozcieranie tego, więc to jest jak gdyby klucz. Niemniej rzeczywiście takie sposoby stare babciny też działają. Nie jest to groźne, jeżeli nie jest w jakiejś tam mnogiej sprawie.
Czyli
w mnogiej liczbie, jeżeli się nie pojawia.
Czyli współcześni okuliści też dopuszczają babcine metody, jeśli chodzi o...
To ja osobiście tak, nie wiem jak inni, ale jak coś działa, nie szkodzi, a pomaga, to jestem zawsze za.
Ja to znaczy kto? Doktor Rafał Paczoła, specjalista chorób oczu, proszę państwa, 20:43. Panie doktorze, no właśnie, pan Adam napisał, ale to już trochę czasu minęło, nie wiem jak on sobie to załatwił, że okiem, łokciem w oko dostał, bolało go to oko, nie wiem czy już zdążył pójść. No ale jeżeli zdarza się czasami przez nieuwagę, prawda, ktoś komuś... czy palec do oka włoży, czy łokciem gdzieś, czy jakoś niechcący, prawda, uderzy w to oko.
I co wtedy, tak?
No właśnie, no co właśnie. Wtedy? Czy trzeba właśnie iść do okulisty, czy czekać, czy jakieś okłady robić, co to z tym fantem robić wtedy?
Już mówię, tak naprawdę jeśli chodzi o urazy gałki ocznej, tak zacznę trochę od początku. Gałka oczna jest w sumie dosyć, jest bardzo delikatny narząd, ale on jest dosyć dobrze chroniony, bo i kości oczodołu, i brew, która wystaje najczęściej ku przodowi od gałki ocznej, i powieki. One bardzo często, i ten odruch, który zawsze mamy, dosyć silnie rozwinięty, większość przynajmniej osób zdrowych ma tego zamknięcia oka, ciśnięcia, które trwa poniżej 0,2 sekundy, czyli bardzo szybko, u większości pacjentów wystarcza, żeby to oko ochronić, więc nie jest to takie proste, żeby takie oko uszkodzić, ale się zdarza. I możemy te uszkodzenia podzielić, te urazy i uszkodzenia, które są następstwem urazów, możemy podzielić na takie dwie najprostsze grupy, czyli uszkodzenia powierzchownych warstw gałki ocznej, najczęściej rogówki, czyli tej przezroczystej tkanki, która jest nad tęczówką, bądź urazy spojówki, czyli właśnie tej błonki z naczyniami, która odżywia powierzchowną część gałki ocznej i osłania ją. I to są takie urazy, które często są bolesne, ale mogą być błahe. Niemniej uszkodzenia rogówki nie powinny zostać zbagatelizowane ani spojówki, jeżeli mamy jakiś krwotok, jeżeli mamy gorsze widzenie, dużą bolesność oka, to bezwzględnie, która nie mija powiedzmy po kilku minutach czy kilkunastu, to powinno być to jak najbardziej pilnie zdiagnozowane, ponieważ takie zdarcie na błonka bądź uszkodzenie rogówki nieleczone może doprowadzić do owrzodzenia rogówki bądź stanu zapalnego, ropnego, bakteryjnego bądź wirusowego, więc tutaj jak najbardziej takie uszkodzenia powierzchowne, szczególnie czymś ostrym, czy paznokciem, czy nie wiem, kartką papieru, czy drapnięciem przez jakieś zwierzę, kota i tak dalej, to nie powinno być bagatelizowane, bo to nie jest, często jest tak, że pacjent się kładzie, znaczy tacy pacjenci z takimi urazami nie bardzo nawet mogą spać, nie mogą dotknąć tych oczu, czy danego oka, jeżeli ono jest uszkodzone, i sami instynktownie szukają pomocy. Jeśli chodzi o urazy tępe, czyli właśnie, czy to łokciem, piłką, czy czymkolwiek innym, często dochodzi do urazów w środku gałki ocznej, czyli na przykład do stłuczeń siatkówki, do podwichnięcia soczewki, do oderwania tęczówki, przerwania siatkówki, do krwotoku, do ciała szpistego, też dużo różnych rzeczy może się dziać. Ale tak naprawdę trzeba to rozgraniczyć. Jeżeli uderzymy się na przykład właśnie łokciem, oko boli, ale widzi wszystko, nic się nie dzieje, nie ma żadnych błysków, mętów, zamglenia obrazu, można zaczekać, ale jeżeli którykolwiek z takich objawów niepokojących coś dziwnego się dzieje, to nie powinniśmy czekać, bo czasami po urazach, jeżeli one są szybko wykryte i szybko zaopatrzone, bardzo łatwo można je, może nie tyle bardzo łatwo, ale skutecznie można je naprawić, zapobiec i nie pozwalać, żeby się rozwijały te patologiczne stany dalej. Ale jeżeli są zaniedbane, to może bywają pacjenci, którzy mają na przykład jakąś jaskę wtórną, bądź zwichniętą soczewkę, bądź właśnie odwarstwioną siatkówkę po urazie sprzed kilku tygodni czy miesięcy. Takie urazy czasami pozostawiają też objawy nieme, takie, które nie dają objawów, ale warto w takiej sytuacji, nawet jak ktoś miał jakiś uraz, nie wiem, pół roku temu, nic tam się wielkiego nie stało, ale idziemy do okulisty, bo się wreszcie na niego doczekaliśmy albo zdecydowaliśmy się do niego pójść, to warto zawsze wspomnieć. Doktorze, miałem uraz głowy albo oka, tu i tu i wtedy. To też zawsze wzmaga naszą okulistyczną czujność, żebyśmy jeszcze dogłębnie, jeszcze bardziej starannie takie oko obejrzeli, bo może się tam różnie w takich oczach pourazowych dziać.
Nie lekceważyć. Panie doktorze, pan już mówił o tych błyskach w oku. Ja nie wiem, czy to jest bardzo, bardzo częste przypadki, te błyski w oku, bo ponownie jest pytanie o te błyski w oku, co one oznaczają.
Tak, muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie, szczególnie są pory roku takie, w których ja zauważam gromadne przychodzenie pacjentów właśnie z takimi objawami. Najczęściej, w mojej opinii, ma to związek właśnie z ciśnieniem chyba ogólnym i z jakimiś zmianami także w środowisku, które w danym czasie występują, bo potrafię przez tydzień, dwa nie mieć nikogo z błyskami, a w następnym tygodniu przychodzi 15-20 osób z takimi objawami. Błyski najczęściej są związane ze zmianami w ciele szklistym, czyli w tej galarecie, która w oku jest. I błyski występują wtedy, najczęściej, gdy jeszcze zależy, czy to są błyski centralne w centrum widzenia, czy też obwodowo. Ale najczęściej pacjenci gdzieś mówią, że z boku coś błyska, czasami na środku też, ale to niezmiernie rzadko. Dzieje się to wtedy, gdy ciało szkliste dotyka, bo ono jest jak galareta, jak taki krochmal, jest lepkie, mówiąc najprościej. Dzieje się to wtedy, gdy ciało szkliste obkurcza się, czyli na przykład zmienia swoje położenie i dotyka i szarpie siatkówkę. Tą cienką błonę, która ma około 200 mikrometrów, czyli jest bardzo cieniutka, taka naprawdę cienka folia. I jak ta galareta się do tej folii przyczepi i ją ciągnie, to może dawać błyski. Błyski pojedyncze często nie są groźne, aczkolwiek muszę powiedzieć, że miałem pacjentkę chyba tydzień temu, która miała jeden błysk i po kilku godzinach straciła widzenie. Zupełnie wydawałoby się, że to niemożliwe, dlatego ja jestem bardzo, bardzo wyczulony na coś takiego. Doszło u niej do odwarstwienia, doszło do ciało szkliste, pociągnęło siatkówkę, doszło do jednego błysku, siatkówka się przerwała w górnych kwadrantach i doszło do jej odwarstwienia i pacjentka przestała widzieć. Czyli to jest to takie najgroźniejsze powikłanie.
Nieodwracalnie, doktorze?
To znaczy, oczywiście jak najszybciej pacjentkę zaopatrzyłem i wysłałem do ośrodka klinicznego celem operacji, wykonano operacji, bo na szczęście mamy już możliwości, jeżeli szybko się podejmie działanie, to oko z odwarstwioną siatkówką da się uratować. Nie zawsze ono widzi w 100% tak, jak widziało przed odwarstwieniem siatkówki, ale widzi dobrze, potrafi widzieć dobrze, więc takie rzeczy powinny być się zaopatrywane. Jak najszybciej są szpitale, mamy szpitale w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Poznaniu. No i są miasta, jest sporo specjalistów, którzy potrafią taką siatkówkę nawet na dyżurze szybko operować. Także to jest najgroźniejsze powikłanie, ale takie, jeżeli błyski występują bądź migotania gdzieś w określonych miejscach, to często jest związane właśnie z przerwaniem siatkówki, z rozerwaniem, z trakcjami, czyli z pociąganiem. To są zawsze w mojej opinii zmiany niebezpieczne i ich nie powinno się lekceważyć.
Czyli z każdym błyskiem trzeba iść do okulisty?
No, to by był ideał oczywiście, nieosiągalny w naszych warunkach na razie, ale no, z jednym małym, gdzieś tam drobnym, po jakimś wysiłku, bądź spuszczeniu głowy i szybkim uniesieniu, który wystąpi, to nie. Mhm. Ale tak jak ja podałem przykład, pacjentka miała jeden błysk, tak? I doszło do odwarstwienia, więc dlatego ja boję się dawać tutaj takich wskazówek, że jeżeli raz błyśnie, to na pewno jest dobrze, a jak 15 razy, no to jest źle. No nie. Ja uważam, że każdy jest groźny i gdybym ja miał taką możliwość i mógł coś takiego zapewnić, to każdemu, któremu ktoś tam błysnęło w oku mocniej, to bym go zbadał. O, tak mówiąc najprościej.
I jeśli jest tylko możliwość, to jednak warto skontrolować. Jeżeli
warto.
Coś takiego się dzieje.
Dokładnie tak. Doświadczone oko okulisty potrafi szybko wyłapać te miejsca. Jeżeli dobrze jest źrenica rozszerzona, to można dostrzec i albo wykluczyć groźne zmiany, albo je wyłapać i oczywiście szybko zabezpieczyć, bo jeżeli znajdziemy je w odpowiednim momencie, to wystarczy baraż laserowy, odpowiednie leki i sprawa jest zażegnana i nie ma problemu i te siatkówki się nie odwarstwiają wtedy i nie rozrywają.
No teraz zapytam tak, przypomnę, doktor Ewa Poczoła, specjalista chorób oczu. Panie doktorze, trudna to sztuka, ta okulistyka? To trzeba być bardzo precyzyjnym, prawda, w tym zawodzie. Bardzo cierpliwym chyba.
Tak, wymaga rzeczywiście predyspozycji, chęci, cierpliwości. Myślę, że każda specjalizacja, teraz odwołam się do medycyny, każda ma swoją specyfikę, każda jest w sposób bardziej bądź mniej trudna. Wszystko zależy od tego, jak się do danej specjalizacji podchodzi, do tego, co się robi. A jak się już człowiek nauczy, no to ona nie jest trudna. Jak we wszystkim, ja daję przykład, taki gra w tenisa jest trudna, no ale jak człowiek odpowiednio długo trenuje i uczy się i ma jakieś tam zdolności, predyspozycje, no to się nauczy i będzie grał w tego tenisa lepiej bądź gorzej. Tak samo jest.
A, panie doktorze, nie zgadzam się. Nie zadrżała panu nigdy ręka?
No, oczywiście, że zadrżała. Do dzisiaj mi drży i każdemu drży, tylko chodzi o to, żeby umieć opanować, żeby to drżenie przekuć w sukces, a nie w porażkę. Więc tutaj, jak to ktoś powiedział, nie ma trudnych rzeczy, tylko są większe wyzwania. Więc ja do wszystkiego w taki sposób podchodzę, no już teraz powiedzmy na tyle
dobrze się czuję, że to drżenie raczej nie występuje, ale na początku...
Oczywiście tak, symbolicznie tak, pytam, tak, wiadoma tak, sprawa,
tak,
prawda?
To drżenie, czyli stres, tak. Ja zawsze, jeżeli jest coś trudniejszego, to zawsze się boję. Boję się, że nie zdążę. Ja jak już, to boję się i stresuję się tym, że na przykład pacjent za późno przyszedł, że mógł przyjść 2 dni wcześniej, czy 2 miesiące, żeby mu uratował to widzenie, że mógł widzieć. To mnie drażni, to mnie złości, mam taką złość do losu, do pacjenta czasami, nawet oczywiście nie artykułuję tego jakoś tam głośno, ale mówię pacjentowi, no byłby pan 3 dni temu, to by pan widział, no teraz jest bardzo, bardzo trudno. Więc no wszystko, myślę, zależy od jakiejś chęci zaangażowania, no i ciągłego kształcenia. Niestety, to jest zawód, który wymaga, tym bardziej okulistyka, która bardzo poszła do przodu, jest mnóstwo różnych metod i diagnostycznych, i operacyjnych. Jak się nie kształci, nie jeździ na zjazdy, nie teraz, nie uczestniczy w webinarach tak zwanych, czyli w tych wszystkich konferencjach i różnych szkoleniach przez internet, no to rzeczywiście można zostać w tyle i można... Czasami i pacjenci potrafią ze względu na dostępność teraz szeroką wiedzy, jak ktoś tak dobrze pacjent poszuka, to czasami pacjent potrafi zaskoczyć okulistę, czy lekarza, czy innego specjalistę z innej dziedziny tym, że coś wyczyta w internecie, czy to jest bardziej prawdziwe, czy też mniej, to żeby nie dać się zaskoczyć, rzeczywiście nie być w tyle, to trzeba sprawę śledzić.
A jak pan podchodzi do tego rodzaju pacjentów? Bo niektórzy medycy nie lubią tani właśnie.
Ja podchodzę w taki sposób, że rzeczywiście ja dużo pracuję i nie zawsze codziennie spędzam 3 godziny przy komputerze, żeby śledzić, co tam nowego gdzieś w Izraelu, Japonii czy gdzieś indziej znaleziono. Więc ja zawsze mówię, super, zapoznam się, oddzwonię do pana, czy spotkamy się za kilka dni, zapoznam się ze sprawą. No nie wszystko jestem w stanie ogarnąć, jak chyba nikt na świecie. Więc jeżeli coś ciekawego rzeczywiście się dzieje, to nie. Ja nawet to często napędza mnie do większego rozwoju i do tego, żeby sprawdzić dane sytuacje. Także nie, wprost przeciwnie. Ja lubię, jak pacjent przychodzi i mówi, że gdzieś wyczytał coś, że w jakimś tam miejscu w Polsce czy na świecie coś robią, coś znaleźli, to ja bardzo chętnie tego słucham i nawet proszę o adres strony, o dokładne namiary i chętnie się z tym zapoznaję.
Tak jest. Całe życie się uczymy, rozwijamy.
Dokładnie.
Tak. Panie doktorze, no zostało mi jeszcze tutaj trochę pytań, ale już nie zdążymy, ponieważ jest 20:56 i to, co nowego w tej okulistyce również. Ja również chciałam pana zapytać, stopił się już śnieg, też chciałam zapytać, bo tak specjalnie obserwowałam, jak teraz były takie słoneczne, no akurat ostatnio był taki słoneczny i śnieżny dzień, wcześniej nie było takie słoneczne, ale dużo śniegu, mrozu i obserwowałam ludzi, nie widziałam specjalnie dużo osób w okularach przeciwsłonecznych, powiem panu, panie doktorze.
No, a jak była pani bez okularów przeciwsłonecznych, to odczuwała chyba pani, jak bardzo od tego śniegu to światło się odbija.
Ależ oczywiście, ja na przykład noszę zawsze, czyli w samochodzie, prawda, jeździ. Już?
I bardzo słusznie, ponieważ w zimie jakby statystycznie, i to jest prawda, to jest fakt, jest dużo cieńsza warstwa ozonu. Dużo więcej promieniowania UVA i UVB, tego szkodliwego do siatkówki, dużo więcej się przedostaje. Pomimo tego, że jest zimno, bo tego śniegu, bądź tego słońca nie ma tak dużo, a często się zdarza, że właśnie jest. I to przez to, że ten śnieg działa trochę jak lustro, on odbija promienie słoneczne i to wtedy od tego słońca nie ma jak uciec, bo jak jest, jak ono pada tylko z góry, popatrzymy w dół, jakoś tam osłonimy ręką, daszkiem i tak dalej, to jest poprawa, a w takiej sytuacji rzeczywiście tej poprawy nie ma, także ja, jak jest rzeczywiście śnieg, czy jak ktoś jeździ na nartach, jeździ wysoko w góry, gdzie rzeczywiście jesteśmy bliżej tej warstwy, tej cienkiej warstwy ozonowej, to te okulary z porządnym filtrem UVA, UVB powinny być, bo wtedy oczy naprawdę może dojść nawet do poparzeń słonecznych, do uszkodzeń klamki, a w długim czasie narażania może dochodzić do zmian zwyrodnieniowych i innych, także tak, tutaj zalecam zdecydowanie. W zimie często nawet bardziej niż w lecie to nasłonecznienie, to promieniowanie bardziej nawet na oczy oddziałuje.
Proszę państwa, pamiętajmy o tym, oczy zwierciadłem duszy, oknem na świat, no bardzo ważny nasz zmysł. Panie doktorze, no tak jak powiedziałam, nie dokończyliśmy tych pytań jeszcze. Przepraszam wszystkich, których pytania, na których nie doczekali się odpowiedzi na swoje pytania. Myślę, że następnym razem, jeśli pan doktor będzie dysponował czasem, to zapraszam na dyżur, panie doktorze. Póki co przez telefon w Radiu Zachód. Radio Zachód 103.106 FM i proszę Państwa, tak jak powiedziałam, b.patala@zachod.pl. Tą drogą można pytać. Ja wszystkie pytania przekażę panu doktorowi. Naszym gościem był doktor Rafał Paczała, specjalista chorób oczu. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję pani bardzo. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.